Oczywiście oni znowu mi dali najtrudniejsze zadanie, myślał inspektor Perełka, podchodząc pod strome zbocze zamkowej góry. Słonko mocno przypiekało jego piegowatą twarz. Tłuste obłoczki smykały ponad zrębami murów, a w powietrzu unosił się odurzający zapach mięty i piołunu. Perełka szedł po czubek głowy pogrążony w sprzecznych myślach. Chciał się wykazać solidną pracą, a tymczasem gdzie tu szukać tajemniczego? Obszedł już całą wioskę. Był przy kościele, na plebanii, obok straży pożarnej. Zajrzał nawet na cmentarz. Ale nigdzie nie mógł znaleźć człowieka w berecie i granatowej wiatrówce. Tajemniczego mężczyzny, który wczoraj pod basztą wystawił go na tak ciężką próbę. Z tej próby mały inspektor wyszedł wprawdzie z honorem, ale teraz musiał za to płacić. Gdy mijał bramę, na skarpie ujrzał białą kozę. Wyszczerzył do niej zęby, a gdy biała wychowanica dziadka w odpowiedzi zabeczała, pokazał jej język. W ten sposób ulżył sobie. Tobie to dobrze. Nie musisz szukać tajemniczego. Koza beknęła przeciągle, a w dowód zupełnego braku zainteresowania sprawami młodych detektywów pokazała mu ogon. Perełka minął bramę. Wszedł na dziedziniec. Wielki, kamienny czworobok stał pusty, przepołowiony linią ukośnego cienia. Nad murami jak strzały przelatywały jaskółki. Pisklęta świergoliły w załomach skalnych. Było pogodnie i niemal wesoło. Perełka przeciął dziedziniec. Zbliżył się do bramy prowadzącej na basztę. Z radością zauważył, że ciężkie, dębowe wrota stały uchylone. Widocznie dziadek wprowadził kogoś na basztę. Mały detektyw pomyślał, że dobrze by było jeszcze raz zapuścić się do podziemi pod basztą. Może właśnie tam natrafi na tajemniczego? Spokojnie przemknął się przez bramę, wyciągnął z kieszeni latarkę i niemal bez lęku zapuścił się w korytarz, w którym złapał go wczoraj tajemniczy. W dzień przejście to nie wyglądało tak groźnie. Wąskie prześwity umieszczone wyżej na wieży przepuszczały do wnętrza korytarza łagodne światło. Powoli oczy zaczęły przywykać do ciemności. Mały detektyw posuwał się krok za krokiem. Było zupełnie cicho. Tylko gdzieś niżej ciurkała po murze woda. Dobrnął do schodów. Tutaj dopiero zaświecił latarką. Wilgotne ściany zalśniły zielonym mchem i rdzawymi naciekami. Spod sklepienia zerwał się oszołomiony światłem nietoperz. Płochliwie wirował nad głową chłopca, aż zapadł gdzieś w mrok. Było coraz bardziej ponuro i coraz straszniej. Mały detektyw szedł jeszcze pewnym krokiem, ale w serce jego zwolna zaczął się wkradać lęk. Wiedział, że podziemny korytarz wiedzie na przeciwną stronę zamku i prowadzi za mury. Tędy przecież wczoraj przyprowadzili go studenci. Ale to było wczoraj. Czy przez ten czas ktoś nie mógł zamurować przejścia lub przekopać nowego? Wczoraj, gdy szli na basztę, Perełka słyszał również rozmowę studentów, z której wywnioskował, że pod zamkiem znajduje się kilka poziomów podziemi i wiele zawalonych i niezbadanych jeszcze przejść. Potknął się nagle o jakąś nierówność. Latarka wypadła mu z ręki, potoczyła się kilka metrów. Kiedy ją podnosił, w smudze światła leżącej na ziemi ujrzał wyrysowaną kredą niemal już zupełnie startą strzałkę. Wskazywała na lewo. Podniósł latarkę, skierował światło we wskazanym kierunku. Drgający krąg przesunął się po szarych ścianach i naraz zapadł w głęboką rozpadlinę. Przed naszym inspektorem otwierała się nowa droga. Pchnięty piekącą ciekawością zapuścił się w ten boczny korytarz wykuty w litej skale. Przejście było wąskie i ukosem opadało w dół. Widocznie prowadziło do niższego poziomu podziemi. Naraz światło latarki rozproszyło się. Perełka wszedł do nisko sklepionej, lecz dość obszernej podziemnej sali. Światło latarki przesunęło się po gładkich sklepieniach, wydobyło z mroku wnękę. Perełka ruszył w jej kierunku. Była tak niska, że musiał się schylić, by wejść w nią. Jeszcze kilka kroków i naraz natrafił na drewniane oszalowanie. Zbutwiałe, potężnej grubości pale podtrzymywały skalne sklepienie. Wśród nich znalazł sklecone z desek drzwi, pchnął je. Nie ustąpiły. Jeszcze raz oświetlił je dokładnie i wtedy spostrzegł, że są przymocowane do bocznych pali grubym drutem. Nie zastanawiając się, jął odkręcać drut. Szło mu to niezwykle ciężko. Gruby drut wpijał się w spocone dłonie, ranił palce. Perełka nie ustępował. Sycząc z bólu, walczył z opornym metalem. Wreszcie odkręcił ostatni zwój. Odetchnął z ulgą i niezwykle ostrożnie pchnął drzwi. Zardzewiałe zawiasy zapiszczały żałośnie, grube pale zatrzeszczały, lecz drzwi ustąpiły. Za chwilę znalazł się w drugiej, znacznie mniejszej i zasypanej skalnym gruzem niszy. W słabnącym świetle ujrzał najpierw kilka zwalonych na dno kamieni, a potem aż westchnął ze zdumienia. Obok kamieni leżał brezentowy, wielki pokrowiec. Od razu przypomniał sobie relację Paragona. Czyżby to był właśnie pokrowiec składaka, który przywieźli ze sobą lokatorzy z plebanii? Kilkoma susami dopadł pokrowca. Ukląkł przed nim i wolną ręką zaczął obmacywać wilgotny brezent. Był to gruby, solidny materiał, wzmocniony na szwach i po bokach rzemieniami. Mosiężne sprzączki służące do zapinania zostały rozpięte. Ręka Perełki błądząca we wnętrzu pokrowca napotkała papierowy worek i nagle jak w mące ugrzęzła w miałkiej substancji. Perełka bliżej przyświecił latarką. Dłoń jego była osypana popielatym pudrem. W worku znajdował się cement. Ładny składak, pomyślał. Paragon miał dobrego nosa. Słusznie podejrzewał malarza i jego wspólników, ale do 100 000 korniszonów po cóż oni taskali tutaj cement? Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Gdy tylko powiódł latarką wokół, spostrzegł natychmiast małą kładkę z desek, na której widniały ślady żwiru skalnego zmieszanego z zakrzepłym cementem, a dalej wyrwę w ścianie, zawaloną skałami i częściowo już zabetonowaną. Zerwał się. Dobiegł do wyrwy. Niestety, była zupełnie pusta. Małe lusterko wody zebranej na jej dnie odbiło zawiedzione oblicze chłopca. W napiętym skupieniu obejrzał dokładnie każdy drobiazg. Wyrwa w skale zamurowana została może do 1/3. Murarka, którą oglądał, wskazywała, że nie wyszła spod fachowej ręki. W brezentowym pokrowcu obok worka z cementem był jeszcze mniejszy worek, do połowy zapełniony gipsem oraz kilka żelaznych prętów, służących zapewne do wzmocnienia murów. Gdy nachylony nad pokrowcem szperał w jego wnętrzu, zdało mu się, że z przeciwnej strony, niskim korytarzem, który prowadził w głąb podziemi, ktoś się zbliża. Z oddali słychać było narastający odgłos kroków. Perełka wyprostował się. Jeszcze chwilę nasłuchiwał. Odgłos przytłumionych kroków zbliżał się coraz bardziej. Nie można było dłużej pozostawać w niszy. Niemal bezszelestnie wycofał się za zbite z desek drzwi. Chciał uciekać, ale rozsądek kazał mu zostać na miejscu. Trzeba było zamknąć prowizoryczne drzwi, by nie wzbudzić podejrzeń, a potem zobaczyć, kto to w podziemiach zamku zabawia się murarką. Desperacko szarpnął ciężkie, namokłe deski. Ustąpiły, wydając przeraźliwy jazgot. Na ścianach korytarza zamigotały już pierwsze odblaski zbliżających się latarek. Podniósł z ziemi zwój drutu i błyskawicznie przymocował drzwi do belki. Uspokoił się nieco. Jeżeli tamci zechcą go ścigać, będą musieli oddrutować przejście, co da mu czas na ucieczkę. Ukrył się więc za belką, przytknął twarz do szpary i czekał ze wzrastającym napięciem. Nagle z przeciwległej strony rozjaśniło się. Blask potoczył się po ścianach i sklepieniach, a z nim wypłynęły dwa wielkie, zniekształcone cienie. Potem u wejścia pokazał się człowiek z latarnią. Perełka poznał go. Był to malarz. Za nim wsunął się krępy człowiek w tyrolskich spodniach. Fala żółtego światła napełniła niszę. Dwaj mężczyźni bez słowa zbliżyli się do brezentowego pokrowca. Malarz pochylił się nad nim i z wysiłkiem wyjął worek cementu. Spoza jego pleców odezwał się ten drugi. Czy wystarczy nam tego cementu? Mam nadzieję, że tak. Trzeba mieć pewność. Co zrobimy, jeśli nie starczy? Malarz nie odpowiedział. Człowiek w tyrolskich spodniach podniósł nieco głos. Wibrowało w nim zdenerwowanie. Tamto miejsce też do bani. Za dużo trzeba murować. Malarz wzruszył ramionami.
No to znajdź lepszy.
Miałeś tyle czasu. Teraz widzę, że na jutro nie zdążymy i zabraknie nam cementu. Malarz oczyszczał deski ze żwiru, milczał. Tamten nie cierpliwił się. Takie sprawy trzeba dobrze przemyśleć. A my tu grzebiemy się już drugi dzień. Nie mogłem przewidzieć, że podejdzie woda. Bąknął zaczepnie malarz. Krępy mężczyzna uczynił ręką gest rezygnacji. Wszystko nawala. Malarz ułożył worek na deskach i bez słowa dał znak towarzyszowi. Unieśli wspólnie. Malarz ruszył przodem. Zanim szerokie plecy jego wspólnika zginęły w wylocie korytarza, Perełka wolnym krokiem odszedł od drzwi. Po chwili ruszył szybciej. Chciał donieść chłopcom o niezwykle ważnym odkryciu. Nie spodziewał się bowiem, że Jola już wcześniej wpadła na ślady całej szajki z plebanii.